Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Mikołaj Mirowski, publicysta, historyk, krytyk filmowy, a także redaktor naczelny kwartalnika Pleograf Filmoteki Narodowej w latach 2021-2023. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Januszu Majewskim, reżyserze, który zmarł 10 stycznia. Dziś odbył się jego pogrzeb. Wielka postać, wielki reżyser, nazywany nawet dżentelmenem polskiego kina. I od tego chciałabym zacząć. Skąd to określenie?
Tak się mówi o twórczości Janusza Mańskiego. Skąd? Dlatego, że jego filmy były bardzo eleganckie. Eleganckie pod względem formy, estetycznie ładne. I faktycznie Janusz Mański do tej formy filmowej przywiązywał bardzo dużą wagę. Mówiono nawet o jego kinie, że to jest takie kino glamour. Bardzo ładne, wysublimowane, zarazem przedwojenne, w przedwojennym stylu, dlatego że on i wiele jego filmów takich było, że on wskrzeszał światy, które już odeszły w przeszłość. Lubił powracać do historii, do przeszłości, chociażby do dwudziestolecia międzywojennego. Pytałem go, skąd taka nostalgia do międzywojnia, bo przecież nie mógł dobrze pamiętać. A on mi powiedział, że miał 8 lat, jak jeszcze istniała II Rzeczpospolita. Dość jednak trochę pamiętał ją, a poza tym rodzice, przekazy. A poza tym mówi, współczesność jest tu i teraz. Możemy ją oglądać na co dzień. Nie ma w niej nic takiego znowu ciekawego, bo ją dotykamy raz za razem. A wskrzesić przeszłość, wskrzesić świat, który już nie istnieje, jakby przywrócić mu drugie życie za pomocą filmu, no to jest wyzwanie. I zawsze to go bardzo pociągało. Też podkreślał to, że jego jednym z ważniejszych mistrzów był Jerzy Kawalerowicz. A Jerzy Kawalerowicz zawsze bardzo dużą wagę przykładał przede wszystkim do warsztatu, do formy. I to Majewski przejął po Kawalerowiczu. Zawsze powtarzał takie zdanie, że film nie powinien być szczególnie ważny, powinien być dobry. I mówi, ja starałem się zawsze robić dobre filmy, a niekoniecznie ważne, a może z pozoru nieważne, a one potem stawały się ważne. Więc to jest bardzo ciekawe i faktycznie to jego kino takie było. I te najważniejsze filmy, które on zrealizował, najsłynniejsze, które są też zarazem filmami jednak uniwersalnymi, bo to trzeba powiedzieć, że on opowiadał o przeszłości, ale historie, które były opowiadane, mogłyby się spokojnie zdarzyć i
w każdym czasie.
W każdym czasie. No tutaj oczywiście mówię o takich dwóch potężnych filmach, czyli Zaklęte rewiry i Sprawa Gorgonowej. No, Sprawa Gorgonowej, historia kobiety, którą jakby już publiczność, gazety skazały, zanim wyrok zapadł.
Jeden z najgłośniejszych procesów, tak, II Rzeczpospolitej.
Jeden z najgłośniejszych, tak, procesów. Później też nie tak dawno książka też powstała, która jakby zbierała wszystkie te wątki Sprawy Gorgonowej. Wcześniej właśnie Majewski zrobił na ten temat film. I Zaklęte rewiry, historia restauracji, takiej wysublimowanej, właśnie ładnej. Czas akcji toczy się oczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym, ale mamy tam oczywiście do czynienia z wyścigiem szczurów, prawda, z walką o pozycję. I to wszystko również dobrze mogłoby się zdarzyć na przykład w korporacji. Zresztą Janusz Mański podał taki przykład.
No i w czasach tego gierkowskiego PRL-u, kiedy powstawał film, tak, też.
Janusz Mański podał taki przykład, że kiedyś właśnie z Zaklętymi rewirami był w Stanach Zjednoczonych na takim spotkaniu, gdzie właśnie publiczność tam zabierała głos i większość amerykańskiej publiczności odniosła to do rzeczywistości amerykańskiej. Także właśnie to jest ten przykład.
No i to są najlepsze filmy, prawda? Kiedy są uniwersalne i kiedy w każdej szerokości geograficznej mogą budzić zainteresowanie.
Tak, no i też mówi się dość często, ja też to teraz właśnie przy tej dacie śmierci Janusza Majewskiego, kiedy pytano mnie o to, to Janusz Majewski jest kojarzony z tak zwanym kinem gatunku. Ale on zawsze powtarzał, że to nie jest tak, że on sobie to wybrał, że on powiedział, że będę reżyserem filmów gatunkowych, tak? Tylko, że powtarzał zawsze tak, że to jest trochę jak z Molierowskim panem Jourdain, tak? Że on nie wiedział, że mówi prosą, a mówi. Ja też nie wiedziałem, że okaże się, że moje filmy to są filmy gatunkowe, ale coś w tym jest. Ponieważ jest reżyserem, tak się przynajmniej uważa, ja należę do tych osób, które też tak uważają, pierwszego filmu grozy, horroru, czyli Lokis. Ma na swoim koncie filmy, czy teatr bardziej, telewizji, science fiction. Jego pierwszy zresztą teatr i też jego pierwsza taka większa rzecz filmowa, czyli Wierny robot na podstawie Stanisława Lema. Ale ma właśnie ten dramat sądowy, klasyczny dramat sądowy, czyli Sprawa Gorgonowej. Klasyczny kryminał, zbrodniarz, który ukradł zbrodnię. Według takich prawideł podstawowych, jak należy kręcić kryminały. Czy teraz niedawny film, jeszcze sprzed kilku lat, 2018 roku, czarny Mercedes, też kryminał, który oczywiście toczy się w pewnym anturażu historycznym, bo II wojny światowej. Więc tak, to kino gatunkowe u niego występowało, ale wydaje się, i to zresztą Janusz Majewski często podkreślał, że to wynikało z tego, że on chciał zawsze robić inne filmy, różne filmy, nie dać się zaszufladkować w jednym nurcie kina, żeby się nie powtarzać, żeby robić filmy zawsze odróżniające się od siebie. I dlatego ten gatunek był do tego idealny, ponieważ on ustawia pewną formę, no właśnie taką rzemieślniczą formę, ale Majewski doprowadził tą formę do perfekcji. No te jego filmy pod względem formalnym są wspaniałe, tam są świetne kostiumy, tam to wszystko się zgadza, mundury się zgadzają, świat przedstawiony faktycznie pokazuje nam świat, który nie istnieje. Na przykład jednym z moich ulubionych filmów Janusza Majewskiego, a nie do końca pamiętany przez publiczność, niestety, jest Lekcja martwego języka z roku 1979. Na ekrany chyba wchodził w rok później, w 80 roku. I on tam odtwarza rzeczywistość na pograniczu światów. Koniec I wojny światowej i wraz z końcem I wojny światowej odchodzi świat XIX wieku. Zresztą historycy wszyscy podkreślają, że prawdziwym końcem XIX wieku jest I wojna światowa. To jest prawdziwy koniec XIX wieku. I on uchwycił to w Lekcji martwego języka, właśnie odchodzenie jednego świata i nadejście nowego, XX wieku. Właśnie w Lekcji martwego języka, tam jest taki bohater, który jest żołnierzem austro-węgierskim, prawda? On potem umiera. I to umieranie tego bohatera jest jakby współgra z umieraniem pewnego świata. Piękny film, szkoda, że mniej pamiętany, ale być może teraz będzie przypominany. I to jest właśnie kino Janusza Majewskiego. Kino takich bytów już nieistniejących, które on za pomocą filmowej kamery scenariusza wskrzesza. To piękne.
Jeszcze jeden film, adaptacja literacka, myślę tutaj o Zazdrości i medycynie.
O tak.
Też osadzony w II Rzeczpospolitej. Widać, że to rzeczywiście była mu bliska epoka, no może epoka dżentelmenów, no właśnie.
Ale zauważmy, znowu klasyczny melodramat.
Mm-hmm.
Mamy tam dramat mężczyzny, który właśnie nie wiem, czy jest zdradzany, chce się tego dowiedzieć, Mariusz Dmochowski w roli tego zazdrosnego mężczyzny. Klasyczny melodramat, a w tle znowu rzeczywistość II Rzeczpospolitej. No kolejny taki właśnie typowy przykład pojmowania kina przez Janusza Majewskiego. Historia jest historią, jakby to powiedzieć, błahą, bo i kryminał, tak te historie właśnie pokazywał, a jednak coś unosi się w powietrzu, jakaś zmiana, jakiś niepokój, jakieś dramaty bohatera, bo to nie jest kino, jakby to powiedzieć, jak szkoły filmowej, tak, z ważnym tematem, Popiół i Diament, prawda, nie wiem, Kanał, ważny temat historyczny, dramat jednostki na tle dramatu narodu. U Majewskiego te dramaty są kameralne, takie właśnie może pozornie nieefektowne, a jednak mają swoją siłę.
Chciałabym cię zapytać również o to, czy to, że urodził się we Lwowie, to miało jakieś znaczenie dla jego twórczości? Czy ten Lwów gdzieś potem się pojawia w jego twórczości?
Sam Lwów w filmie nie, natomiast w literaturze, bo Janusz Majewski też pisał książki. Bardzo ciekawe opowiadania. Był niezwykle uznany literacko, o czym się też nie wie. I tam Lwów jest obecny. Natomiast wydaje mi się, że Lwów, jaki on jeszcze pamiętał jako dziecko, był właśnie też tą drogą do budowania tych światów nieistniejących, bo to było duże miasto przecież. I jak na II Rzeczpospolitą, to właśnie Wilno, Lwów, Warszawa, to były takie te duże miasta. Poznań też oczywiście. Ale nie te miasta, o których teraz myślimy, prawda? No, oczywiście Kraków. Natomiast dlatego wydaje mi się, że ten Lwów to był raczej taka historia miasta i życia i świata właśnie, który już został utracony i nigdy go nie będzie, bo tego Lwowa przedwojennego, który pamięta, już go nie ma, już go nigdy nie będzie. I to poczucie, żeby przynajmniej na taśmie filmowej utrwalić tą rzeczywistość, no to on właśnie w tych wszystkich swoich filmach, pokazując tą rzeczywistość historyczną, właśnie chyba to jest ta tęsknota za powrotem do tego miejsca, do miejsca dzieciństwa. Natomiast ta estetyka, bo to jeszcze jest ciekawa rzecz, skąd się bierze. On zawsze mówił, że to była jego reakcja, czy niezgoda na brzydotę lat 50., czy w ogóle brzydotę lat 50., 60. PRL-u. Że żył w świecie, który był dla niego odpychający. I film był taką arkadią, taką ucieczką od tej brzydoty do świata, który kiedyś był estetycznie piękny, a zarazem coś nam opowiadał. To wydaje się też chyba ważniejsze nawet. Dlatego tak mało Majewski lubił filmów współczesnych. I to była taka jego niezgoda, którą trudno można było zakwalifikować jako, prawda, jakiś polityczny manifest. Natomiast, no właśnie, ta estetyka, ona nie była sama w sobie, to nie była forma dla formy, prawda? Tylko w parze za tym szli ci bohaterowie, którzy byli też innymi postaciami. Kiedyś mi powiedział takie zdanie, że teraz jakbym miał kręcić sprawę Gorgonowej, to nie dlatego miałby kłopoty, że no wiek i tak dalej, tylko że nie znalazłby tych typów ludzkich, tych twarzy, które wtedy jeszcze w PRL-u mógł odnaleźć. Mówi, nie znalazłbym tych ławników do procesu Gorgonowej, których wtedy miałem, bo już oni odeszli. Dlatego zawsze w filmie szukał naturalności. Dlatego bardzo często też wynajdywał takich aktorów, którzy sami w sobie byli tak naturalni i tak prawdziwi, że oczywiście aktor musi grać, ale samym sobą już był autentyczny w danej roli. I takich aktorów wynajdywał.
No właśnie, to powiedzmy o tych aktorach, z jakimi aktorami pracował, bo pracował naprawdę z największymi aktorami. Czy można powiedzieć, że wykreował też kogoś, tak?
No oczywiście. Przede wszystkim jeden z jego ulubionych aktorów, o którym zawsze przecież, i to też Janusz Majewski podkreślał, czyli Marek Kondrat, no to jego pierwsza, bo nie liczę historii Żółtej Ciżemki, tylko jego pierwsza duża, dorosła rola to właśnie Zaklęte rewiry. Też interesująca historia, jak w ogóle znalazł Marka Kondrata, bo historia jest taka, że no nie było wtedy reżysera castingu, jak teraz, tylko to reżyser szukał postaci do danych ról i był problem z głównym bohaterem. I on wiedział, że jest taki chłopak, który jest też z rodziny aktorskiej, bo przecież i ojciec, i brat byli aktorami i że jest właśnie tuż po szkole, no i poprosił, żeby przyszedł. Mogę zacytować tutaj Janusza Majewskiego. Ja go tylko zobaczyłem, to wiedziałem, że on tą rolę musi zagrać. Mówi, było coś w twarzy właśnie w twarzy, w fizjonomii, w ruchach, właśnie coś, co jakby idealnie pasowało do tego młodzieńca, który tam przychodzi do tej restauracji, jest ze wsi, prawda, tęskni za lepszym życiem, prawda, chce się wybić. I mówi, już w twarzy Marka Kondrata widziałem to, że tylko on może to zagrać. No, podobna historia, mówiliśmy przez chwilę o Zazdrości i medycynie. To jest też piękna historia. To jest tak, jak zobaczył pierwszy raz Włodzimierza Boruńskiego, już zapomnianego aktora, zresztą kuzyna Tuwima, podobne też rysy twarzy, który mówi, że od początku chciałem, żeby zagrał w Zazdrości i medycynie. Tam jest taka rola żydowskiego krawca i pierwotnie tą rolę miał zagrać Wojciech Przoniak, który zresztą w filmach Majewskiego często grywał, a Boruński wtedy chorował i był na leczeniu w Krynicy, znaczy na takiej rekonwalescencji raczej. No ale okazało się, że wszystko z nim jest okej, no więc Majewski pojechał do tej Krynicy i mówi, no przecież ty to jesteś już gotowy, znaczy musisz w tym filmie zagrać, i Przoniak, który już dla niego był szyty kostium i już wszystko było dość daleko posunięte, no to jak właśnie rozmawiał z Wojciechem Przoniakiem, mówi, no oczywiście, że ja musiałbym do tej roli się przygotować i musiałbym ją grać, a Włodzimierz Boruński jest. On już tam nic nie musi tak naprawdę robić. Natomiast zawsze opowiadał o Boruńskim tak, że to był świetny aktor, też pod względem takim czysto technicznym. Nie tylko dlatego, że odtwarzał to, bo głównie w polskim kinie Boruński nam się kojarzy z rolami starych Żydów, prawda, krawców, ale nie tylko, bo chociażby w 40-latku zagrał taki epizodzik, albo w Królowej Bonie u Majewskiego, ale był świetnym aktorem pod względem technicznym, dlatego, że to był już czas postsynchronów i wiadomo, że aktor, podkładając pod siebie samego głos, musiał idealnie te sylaby wrzucić, żeby to było naturalne, żeby te poruszające się usta, prawda, były autentyczne. I Majewski kiedyś powiedział, że nie było lepszego aktora niż Boruński, który to robił szybko, sprawnie i po pierwszej takim postsynchronie, po pierwszym takim tej liście dialogowej już wszystko było zrobione. Był idealny pod tym względem. Czyli to nie był tylko aktor dlatego wybrany, bo był naturalny, tak, bo świetnie pasował do filmów, które Janusz Majewski robił, ale był też świetnym aktorem pod względem technicznym. I to też jakby idzie w sukurs tej opowieści o jego profesjonalizmie. No ale to mówię, to dwa przykłady, ale przecież jakie wspaniałe aktorki grały u Majewskiego. No przede wszystkim Ewa Dałkowska. No jej pierwsza wielka rola to właśnie Sprawa Gorgonowej. W Sprawie Gorgonowej...
Nie wyobrażam sobie w tej chwili innej aktorki,
prawda,
w tej roli.
Prawda? Mhm. A zarazem ona gra w tym filmie w zasadzie trzy postacie. Bo ona jest tam zarazem i wampem, i postacią, i osobą skrzywdzoną, którą się chce oskarżyć zaocznie, prawda? I taką wielką niewiadomą, obca, prawda? Nie Polka. Trzy role w jednej roli. No, niesamowita kreacja. Ale Ewa Dałkowska. Ja zawsze przypominam taką historię z też już zapomnianą, wybitną aktorką teatralną Zofią Mrożewską, która grała w Lokisie. Między innymi, bo wcześniej w Teatrze Telewizji, w dwóch teatrach telewizji u Majewskiego, w Tristanie 1946 i jeszcze w jednym teatrze, teraz wyleciało mi to z głowy. Natomiast dlaczego mówię o Lokisie? Już uznana aktorka, potem jeszcze wielka rola w Polskich Drogach, przecież u Janusza Morgensterna, wielka Zofia Mrozowska gra w Lokisie rolę, po pierwsze, strasznie trudną, epizodyczną, nie ma jej za dużo na ekranie, a główna rola jest taka, że jest podtapiana w lodowatej wodzie, ponieważ to jest taki sposób leczenia schizofreników, jak na tamten czas. Dla wielkiej aktorki teatralnej tak trudna rola, temperatura i jesień, moczenie w lodowatej wodzie. Ja mówię, jak to jest możliwe, że ona się na to zgodziła? Ja może Majewski mówi, no zgodziła się, sam się do tej pory zastanawiam, dlaczego ona tak łatwo na to poszła, ale, a trochę dubli było, było to strasznie uciążliwe. Natomiast jest niezwykle autentyczne na ekranie. Małgorzata Braunek. Mało osób pamięta, że jedna z pierwszych ról w Teatrze Telewizji Małgorzaty Braunek u boku nieznanego jeszcze wtedy Andrzeja Seweryna właśnie zagrała u Janusza Majewskiego w tej stanie 1946. Także mogę wymieniać, no Anna Dymna, no to jest przecież kreacja w epitafium dla Barbary Radziwiłłównej, o co ponoć miała być strasznie niezadowolona kolejna wybitna polska aktorka, czyli Aleksandra Śląska, bo to nie ona była tam najważniejszą postacią, nie Królowa Bona, tylko właśnie Barbara Radziwiłłówna. Więc tych aktorek u Majewskiego też było niezwykle dużo i wszystkie bardzo chętnie grały. Jak kończył pan Janusz Majewski 90 lat na festiwalu w Tykocinie, tam zresztą miałem przyjemność go poznać, był zorganizowany taki benefis na jego cześć. No i właśnie przyjechała między innymi Anna Dymna, która powiedziała, że ona u Janusza Majewskiego może nawet krzesło zagrać. Byle by u niego zagrała.
Janusz Majewski tym dżentelmenem był również jako człowiek, bo też się o nim mówi tak, że to była taka osoba, która nigdy nie oceniała, nie wypowiadała jakichś bardzo ostrych sądów, taki bardzo powściągliwy. No właśnie, dżentelmen i może rzeczywiście to przekładało się na te filmy. Był takim reżyserem, który tutaj, jak wcześniej mi powiedziałeś, pozostawiał jakąś swobodę aktorom, miał do nich zaufanie.
Tak, Janusz Majewski bardzo lubił dobrą atmosferę na planie. On mówi, że jak jest zła atmosfera, albo aktorzy są stremowani, nie lubią się nawzajem, to jest niedobrze. On mówi, że na przykład nigdy by nie zrobił filmu na przykład miłosnego z aktorami, którzy siebie prywatnie nie lubią, nie znoszą. Mówi, że to na ekranie byłoby nieautentyczne. I zawsze podawał mi na przykład przykład też teatru telewizji z roku 1988, Napoleon VOCP. To jest historia taka trochę komediowa, no Napoleon w wersji komediowej, takiej troszkę właśnie surrealistycznej, już schyłek jego czasów, wyautowany na Wyspie Świętej Heleny. Napoleon niepodobny do siebie, ponieważ Napoleona gra Krzysztof Kowalewski. Jak wiem, Napoleon był niski i taki drobniutki, a Krzysztof Kowalewski wysoki, korpulentny, więc jakby fizyczność tutaj jest zupełnie inna. Natomiast partnerowała mu Anna Seniuk i Majewski mówi, że to była świetna para. Kowalewski z Seniukową rozumieli się idealnie, lubili się prywatnie, grywali razem w teatrach tych klasycznych, deskowych, jakby by się powiedziało. Więc mówi, granie z nimi, czy jakby realizowanie tego teatru było czystą przyjemnością. No, Ceka Dezerterzy, to jest dobry przykład. No bo przecież też nie powiedzieliśmy o tym, że Janusz Majewski był też świetnym reżyserem komediowym. I właśnie Ceka Dezerterzy... Czy to
choćby... Można powiedzieć właśnie, że to jest taki przykład też kina komercyjnego i możemy powiedzieć o Majewskim, że właśnie tworzył kino komercyjne, co nie oznacza, że no, to trochę gorsze, tylko dobre kino do oglądania dla widzów.
A no właśnie, a przy okazji Ceka Dezerterzy pokazują jednak kawałek Austro-Węgier. Kawałek znowu świata...
Też świetnie zilustrowany,
oczywiście,
prawda?
Kawałek świata, którego już nie ma. Kawałek tego Budapesztu, jak oni tam podróżują tymi pociągami. Mundury. To jest wszystko tak, jak powinno być. To jest komedia, ale on nigdy nie pozwoliłby sobie, żeby tam nie było tego detalu, który też jakby odgrywa pewną rolę. A przy okazji jest to bardzo śmieszne. Ceka Dezerterzy dalej święcą triumfy wśród widzów. To jest chyba najbardziej popularny film, jeden z najbardziej popularnych filmów, takich evergreenów telewizyjnych. Ale proszę zobaczyć na te role. Oni tam wszyscy się dobrze znają, bo się znają prywatnie. Wiktor Zborowski z Markiem Kondratem chociażby. No i to widać na ekranie. Więc jakby on zawsze stawiał na taką właśnie, na dobrą atmosferę. O, na dobrą atmosferę. Mówię, jak jest dobra atmosfera, to film się robi, po pierwsze, robi się przyjemnie, a poza tym jest to też dobra zabawa. Co oczywiście nie znaczy, że prawda, lekceważymy sobie naszą pracę, bo Janusz Majewski byłby ostatni, który by to zrobił. Tam wszystko musiało być oczywiście dopracowane na ostatni guzik. No i też sztuka operatorska. Powiedzmy sobie szczerze, na przykład w Lokisie, pierwsza scena, to teraz tak się mówi, prawda? Ale ten taki wejście od detalu okularów do planu amerykańskiego, tak jak to się mówi fachowo. Przy okazji Edmund Fetting, który tam gra jedną z głównych ról, on mówi, przecież on pastorem jest urodzonym. Mówi, no to posłuchajmy, jak on mówi, jak on się zachowuje, jaka dystynkcja z jego bije. No przecież nikt inny tutaj nie mógłby zagrać jak Fetting. Ja mówię, miałem Fettinga. I to było też wielkie szczęście Janusza Mańskiego. On zawsze powtarza, że nigdy by nie zrobił tych wszystkich filmów i one by nie miały takiej siły, i nie byłyby tak naturalne, gdyby nie ci wszyscy aktorzy. Roman Wilhelmi, zapomnieliśmy powiedzieć w Zaklętych rewirach, Marek Kontra to oczywiście wielka rola, ale przecież jego takim kontrapunktem, tym takim właśnie człowiekiem, który go tam niszczy, prześladuje, prawda, pogania cały czas, jest właśnie Roman Wilhelmi. I to też jest taka ciekawa anegdota na temat aktorskiego kunsztu Marka Kondrata, dlatego że Roman Wilhelmi, co też nie jest tajemnicą Poliszynela, czasami lubił się nie przykładać do ról, przychodził nieprzygotowany i tak dalej. Natomiast jak zobaczył, cytuję Janusza Majewskiego, jak zobaczył, jak ten młody chłopak na tym planie sobie radzi, to on podszedł do Janusza Majewskiego i mówi tak, starenia, ja tu się muszę wziąć do roboty, bo widzę, że tutaj naprawdę będzie ciężko. No i to widać na ekranie, więc tak, to jest kawałek polskiego kina. A przede wszystkim wydaje się, że to był ostatni reżyser tego pierwszego pokolenia, które po pierwsze pamiętało jeszcze dwudziestolecie międzywojenne, oczywiście pamiętało wojnę, pamiętało dobrze też stalinizm i kończyli szkoły filmowe właśnie po 56 roku, po odwilży październikowej. I z tego samego pokolenia był i Roman Polański, i Andrzej Wajda, i Janusz Morgenstern. I wydaje się, że Janusz Majewski był właśnie tym ostatnim reżyserem tamtego pokolenia. Chciałby się powiedzieć pokolenia szkoły polskiej, ale przecież Janusz Majewski nie robił filmów wedle założeń szkoły polskiej, tylko właśnie robił to swoje, osobne, jedyne w swoim rodzaju kino. I tak, no, wraz z 10 stycznia skończyła się pewna epoka.
To jeszcze wracając do właśnie początków tej epoki, do szkoły filmowej, do jego edukacji, tutaj do obecności w Łodzi. Czy jacyś wykładowcy, twórcy, pedagodzy ze szkoły filmowej mieli wpływ na to, jakim stał się reżyserem? Ktoś go ukształtował?
Cała ta czołówka na czele z Bogdziewiczem była ogromnie ważna. Ale on zawsze powtarzał, że wiele uczył się od swoich kolegów. Z jednej strony jego przyjacielem był przecież Roman Polański i później to całe amerykańskie kino, które Polański tworzył, było punktem odniesienia dla Majewskiego, ponieważ on też chciał robić trochę amerykańskie kino, trochę takie właśnie zanurzone w innym świecie, ale właśnie nie publicystykę polityczną, którą uprawiali na przykład jego młodsi koledzy z kina Moralnego Niepokoju chociażby, tylko właśnie takie amerykańskie kino, no to powtórzę to glamour, tak? To takie zupełnie z innym oddechem. No i na drugim kontrapunkcie oczywiście był Andrzej Wajda, bo wszyscy się wobec Wajny jakoś musieli pozycjonować. Wojciech Jerzy Has z też strasznie wysublimowanym kinem i taką scenografią, że ja nie znam bardziej wysublimowanej scenografii w takich filmach, jak chociażby Rękopis znaleziony w Saragosie, więc na pewno było to punktem odniesienia. No i Kawalerowicz. I zawsze on powtarzał, bo czy to jest pociąg, czy to był Faraon, czy to duże kino, czy kameralne kino, bo Majewski też robił film kino kameralne. Warto przypomnieć taki film Po sezonie z Lonem Niemczykiem i z Magdaleną Cielecką. I to jest kameralne kino, skromne. Natomiast czy to było kameralne kino, czy duże, to takie właśnie z wielkim, dużym budżetem, to najważniejsze zawsze była technika. Ułożenie kamery, operator, zdjęcia, dobre rzemieślnictwo, jak to zawsze on powtarzał. I mówi, że zawsze się obruszał, jeżeli ktoś do niego mówił per mistrzu, mówi z jednym wyjątkiem, bo ja wiem, że jest mistrz Krawiecki, czy mistrz tam, fachman w jakiejś takiej dziedzinie. I ja mówię tak, jeżeli jest mistrz Krawiecki, to ja mogę powiedzieć, że jestem mistrzem sztuki filmowej, ale w takim rozumieniu, a nie w rozumieniu tym takim szerszym, prawda, jakiejś misji. On nie lubił tak mówić, bo mówi, ja przede wszystkim chcę zrobić solidne, dobre kino, które ma dobre zdjęcia, dobrych aktorów, dobrą scenografię i opowiada historię, którą widza zainteresuje.
No właśnie, cały czas tak sobie myślę, że to jest kino dla widzów, że jakby tworząc to kino myślał o widzach, bo są tacy reżyserzy, którzy mam wrażenie, że robią filmy dla siebie.
Są tacy reżyserzy, oczywiście, tak, i nie oceniajmy oczywiście. Mm-hmm. Natomiast tak, on myślał o widzu przede wszystkim, że to widza ma zainteresować, to widz jest punktem odniesienia. No, też czasami robił takie ukłony wobec aktorów, bo on z aktorami bardzo dobrze żył i wielu aktorów było jego przyjaciółmi. Wrócę jeszcze do takiej bardzo wzruszającej historii o Bruńskim, bo kto mi opowiedział tak naprawdę nie tak dawno, bo jeszcze w grudniu tamtego roku. Ja zresztą nie będę ukrywać, ja bardzo lubię Włodzimierza Boruńskiego, jego rolę. Ja chyba kiedyś muszę napisać coś o tym aktorze, bo jest zapomniany. A takie sceny, jakie on grywał w Polskich Drogach, to one zawsze są takimi wyciskaczami łez niemalże. Ale nie o tym. Zawsze Boruński dostawał epizody w polskim kinie. Albo drugi plan. Natomiast właśnie wiedząc to Majewski postanowił kiedyś zrobić mu po prostu przyjemność i dał mu dużą rolę w filmie telewizyjnym Mrzonka. To jest zresztą jeden z ostatnich filmów Boruńskiego, gdzie wreszcie mógł zagrać dużą rolę, gdzie on jest na ekranie i nie schodzi z tego ekranu. I też opowiedział mi też taką wzruszającą historię o odchodzeniu aktora, bo on już miał swoje lata, już był grubo po 80. I no wiadomo, że aktorzy nie mogą żyć bez publiczności. Jego takim szczęściem na ostatnie lata było przechadzanie się Nowym Światem, od stołówki z Patifu do domu i takie podążanie wolno tym Nowym Światem. I za każdym razem jakiś człowiek do niego podchodził i prosił o autograf. I to było dla niego już na starość, na schyłek jego życia, największe szczęście. I mówi, cieszę się, że miałem okazję zrobić z nim tą Mrzonkę, bo ta Mrzonka zostanie. I za każdym razem jakiś widz będzie mógł tam tą rolę zobaczyć. Więc tak, on dużo dostawał od aktorów, ale też dużo tym aktorom dawał, bo wielu z nich też unieśmiertelnił na ekranie i to jest jakby taki nierozerwalna więź. I ten Boruński właśnie jest takim jednym z lepszych przykładów właśnie takiego aktora, którego on chciał też uhonorować i unieśmiertelnić za te wszystkie epizodyczne role, które w jego filmach zagrał, a zagrał w większości. No i przecież też nie mogę nie wspomnieć, dla mnie jako historyka to jest przecież niezwykle ważne, czyli ten serial Królowa Bona. To jest rzecz rewelacyjna. Jaka plejada aktorów tam się przewinęła, to jest coś niesamowitego. Ale tylko zwrócę uwagę na jedną, no bo czas nie jest zguby. Nie możemy tak dużo opowiadać, ale rola Stańczyka w wykonaniu Piotra Franceskiego to jest po prostu majstersztyk. Ja już nie mówię o Śląskiej, o Dzisławie Kozieniu, który gra Zygmunta Starego, ale Stańczyk w wykonaniu Franceskiego to jest po prostu coś wspaniałego. I to jest ten taki Stańczyk, który historycy zawsze o tym debatują, o tym właśnie takiej refleksji historycznej, prawda, o tych konserwatystach krakowskich. I Stańczyk Franceskiego jest taką postacią, a zarazem oczywiście jest przecież tym, kim był na dworze Królowej Bony i Zygmunta Starego, czyli błaznem.
No właśnie, ten serial też, można powiedzieć, jest no, taki bogaty, tutaj myślę o scenografii, z takim rozmachem nakręcony.
To jest właśnie to, co interesowało Janusza Majewskiego. Jak ma być dwór, to ma być bogato. Jeżeli to jest Królowa Bona, wychowana we Włoszech, w pewnej kulturze politycznej, to ma to tak wyglądać. Dość powiedzieć, że zdjęcia były kręcone na Wawelu, czyli tam, gdzie powinny być kręcone. Właśnie to zawsze naturalność interesowało Majewskiego. I oczywiście, że czasami...
To dobrze, że tak, żaden inny zamek nie udawał Wawelu.
Nie udawał. Chociaż oczywiście te ciasne kadry, gdzie był właśnie pokoje Bony, albo ta sala taka do obrad, prawda, z panami, no to oczywiście, że to było zazwyczaj studio, prawda, no bo ileż tam na tym Wawelu można siedzieć. Natomiast te wszystkie dalsze kadry, a wiadomo, że serial był trochę teatralny przecież, o wiele bardziej niż inne seriale, to oczywiście był Wawel. To przejście takie, kiedy niosłam już do gowrającego Zygmunta Starego, chyba z 8 odcinka, nie pamiętam, no to jest przejście na Wawelu oczywiście. Więc jest to ten autentyzm, no oczywiście ciasne kadry, no to studio, no ale to wiadomo, kwestie budżetowe, bo wbrew pozorom to był bardzo drogi serial i też w tamtym czasie władze jakoś pozwoliły na to, ale być może to miał być tak zwany wentyl bezpieczeństwa. Bo jest też taka śmieszna historia. Generał Jaruzelski był bardzo niezadowolony z TK Dezerterów, ponieważ uważał, że to jest o Wojsku Polskim. Słyszałem tą historię od Janusza Majewskiego, jak było takie coroczne spotkanie z Jaruzelskim, tam wszyscy oficjele muszą być, a że Janusz Majewski, o czym też nie powiedzieliśmy, był w bardzo trudnym momencie prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w najtrudniejszym, po stanie wojennym, bardzo ważną i pożyteczną rolę wtedy pełnił, no był na tych spotkaniach. No i to było już po pokazie CK Dezerterów i podchodzi do niego Jaruzelski i on mówi, a ja wiem, o czym jest ten film CK Dezerterzy. Ja wiem, to jest film o Wojsku Polskim. A on mówi, panie generale, jakże? Przecież to są Austro-Węgry, to tylko tam może panować taki bałagan, nigdy w życiu w Wojsku Polskim. Był posądzany, że to jest taka parabola i niektórzy mogli tak, generał Jaruzelski tak to zinterpretować. interpretował.
Ale to myślę, że tak jest z wieloma filmami, że jakby można dopisywać dodatkowe znaczenia i to jest, myślę, też właśnie fajne i świadczy o jakiejś tam wielkości, że jest taka możliwość, że można dopisywać ciągle nowe znaczenia. Mówiliśmy o aktorach. Chciałabym cię zapytać jeszcze w takim razie o operatorów. Czy też miał jakichś swoich ulubionych ludzi od zdjęć?
Tak, przede wszystkim, tylko i tutaj nie chcę popełnić błędu, ponieważ z zaświatów Janusz Bański mógłby być na mnie zły, więc nie mogę tego popełnić. Jego ulubionym operatorem i większość filmów było zrealizowanych z nim, to Stefan Matyjaszkiewicz przede wszystkim. Natomiast on sam bardzo często, z racji też pewnego gustu i dobrego oka, jak wiemy, też kończył Akademię Sztuk Pięknych. No, stąd też to zamiłowanie do estetyki. To też, a zresztą on lubił współpracować z operatorami, ponieważ on zawsze twierdził, że właśnie ze względu na tą rzemieślniczość i na tą technikę, to mówi, operator jest zawsze niezbędny. Jest kluczem do filmu. Zawsze też trochę tak naśmiewał się z tych filmów, które są właśnie takie bardzo społeczne, ważne, polityczne, a zapominają o takiej podstawowej rzeczy, jak dobre zdjęcia, daleki kadr, prawda,
no
niuansowaniem, kadr bliski, kadr dalszy, prawda, żeby nie znudzić oka widza, bo film ma się oglądać. To on zawsze do tego przykładał uwagę.
To powiedzmy jeszcze, myślę, że warto chociaż troszeczkę wspomnieć o w takim razie jego aktywności teatralnej, o tych spektaklach teatralnych, bo powstało ich całe mnóstwo.
40 teatrów telewizji. Ja nie wierzyłem, jak tego się dowiedziałem, ale policzyłem faktycznie. I to też jest o tyle ciekawe, że właśnie ten jego debiut, proszę zauważyć, w 1961 roku, Wierny robot, na podstawie opowiadania Stanisława Lema, teatr science fiction, powiedzielibyśmy, zresztą z ciekawą rolą Saturnina Żurawskiego, zapomniany totalnie aktor. I to był jego pierwszy teatr. I on w tym teatrze też uprawiał oczywiście gatunek. Dość powiedzieć o Upiorze w kuchni. Teatr był zrealizowany dwa razy, tak? W latach 70. na początku lat 90. I to znowu jest taka klasyka gatunku, chciałoby się powiedzieć. Czarna, brytyjska komedia, zrealizowana absolutnie według prawideł, właśnie tak jak to Brytyjczycy robili. Dość powiedzieć, no, znasz tą anegdotę, że on podpisał się jako, znaczy pseudonimem.
Wskazującym, tak, na tak. Jakiegoś brytyjskiego autora.
Brytyjskiego autora i przez dłuższy czas myślano na Woronicza, że to faktycznie jest jakiś Brytyjczyk, któremu trzeba jakieś tantiemy zresztą odpalić, mówiąc kolokwialnie. Natomiast tak, to był Janusz Majewski, no lubił takie właśnie zabawy też, ale przypomnijmy sobie, no Upiór w kuchni i w tej wersji pierwszej, w wersji drugiej jest absolutnie takim właśnie klasyczną czarną komedią. Według prawideł podstawowych, tam nie ma nic więcej, nic mniej. I takie teatry on oczywiście realizował. Ciekawym teatrem, a mówię dlatego, że miałem przyjemność go pokazywać w ramach cyklu Teatr Historii, na antenie TVP Historia, ten Tristan 1946. To też jest ciekawe, dlatego że to jest na podstawie książki Kuncewiczowej, z którą zresztą Majewski się potem zaprzyjaźnił i się znali. I teraz proszę zauważyć, to jest temat dość trudny, bo realizacja Tristana to był początek lat 70., 71 rok. Historia człowieka, który emigruje z Polski do Wielkiej Brytanii. Ma być emigrantem. Tam już jest jego matka. Zresztą matkę grała właśnie Zofia Mrozowska, która de facto grała Kuncewiczową. Tym młodym człowiekiem jest Andrzej Seweryn. I teraz tak, wydaje się, że to jest politycznie trudne, no bo emigrant do Wielkiej Brytanii, prawda, z Polski, już tej właściwej Polski, tak, po 45 roku. Natomiast on to ogrywa czym? Melodramatem. Ponieważ głównym jakby wątkiem nie są wątki polityczne czy emigracyjne, tylko wątki miłości bohatera, którego gra Andrzej Seweryn, do poznanej dziewczyny już tam na emigracji, którą właśnie gra wtedy bardzo młoda Małgorzata Braunek. Czyli znowu, ogrywa to czym? Gatunkiem. Mhm. Mamy tam oczywiście w podtekście los emigrantów, tych emigrantów jeszcze tej emigracji wojennej, którzy im bardziej od wojny, tym bardziej stają się śmieszni.
Wyczuwalne podskórnie, tak?
Wyczuwalne podskórnie, ale właśnie to jest ta specyfika jego kina, że nic, w jego kinie nie ma nic kawa na ławę, nie ma nic pokazane od tak, bo to ma być manifest jakiś, nie. To wszystko trzeba szukać między wierszami gdzieś na drugim planie, czy nawet szukać w tych bohaterach drugiego planu właśnie, a nie czasami skupiać się na tym głównym wątku tej historii miłosnej. Ale z drugiej strony oczywiście ta też jest ważna, ponieważ jeżeli ta polityka gdzieś tam już potem zginie, nie będzie taka ważna za 30-40 lat, pozostanie po prostu dobrze zrobiony teatr opowiadający o miłości. Więc jakby i takie teatry Majewski potrafił robić. No, ten Napoleon, to też jest przecież taka troszkę zabawa, no bo tekst czeski, Napoleon tam jest w ogóle nie napoleoński, ale też jest postacią przegraną. Przyjeżdża tam jakaś kobicina, jak to mówił Janusz Mański, francuska, która przyjeżdża tam, żeby odebrać pieniądze za zmarłego męża, który zginął w kampanii napoleońskiej. No i oczywiście chce uzyskać te pieniądze od Napoleona. Sytuacja jest dość groteskowa, ale w tej całej komedii jest gdzieś ukryty psychologiczny autentyzm samego Napoleona. Polityka przegranego, na aucie, podejrzewającego, że Brytyjczycy go podtruwają. Czyli jest śmiesznie, ale gdzieś tam w tle, bo mnie to interesowało też jako historyka, jest ten Napoleon też trochę prawdziwy. Zresztą Majewski, który mówi, nie był nigdy wielkim fanem postaci Napoleona Bonaparte. Mówi, nigdy nie miałem takich uczuć jak Rzecki z lalki, bynajmniej. Natomiast, mówi, tak się akurat złożyło, że też realizowałem taki serial, czy jeden odcinek z serialu polsko-francuskiej produkcji o Napoleonie. I on realizował odcinek pod tytułem Moskwa, czyli właśnie ten z nieudaną wyprawę Napoleona na Moskwę, odwrót, prawda? I też miał okazję, między innymi generała Kutuzowa, grał sam Tadeusz Łomnicki. Mówi, siłą rzeczy, no nie lubiłem tego Napoleona, nie miałem do niego jakichś wielkich uczuć, no ale jak już musiałem to realizować, no to trochę tego Napoleona trzeba było pokazać. I jest widoczna psychologia i w tym serialu, a szczególnie w tym teatrze. Kowalewski, który jest niepodobny do Napoleona, jednak wydobywa też podskórnie los człowieka, takiego polityka przegranego, wyautowanego, bez znaczenia, który rządzi dwoma swoimi adiutantami i tyle mu zostało z tej wielkiej Francji. I to jest też ciekawe. A tak mamy wersję komediową, tam zresztą Wiktor Zborowski występuje, mówi, całe szczęście, że był Wiktor Zborowski, bo przy Wiktorze Zborowskim i Kowalewski zrobił się mały. No bo wiem, jaki wzrost dysponuje pan Zborowski. Jest też już niestety też nieżyjący Leonard Pietraszak. No więc jak ma się taki skład aktorski, no to się nie może nie udać, jak zawsze powtarzał. To się po prostu nie może nie udać. Ale znowu, pod pozorem komedii, melodramatu, kryminału, innych gatunkowych rzeczy, dramatu sądowego, jakąś prawdę zawsze Majewski o swoich bohaterach, czy o ludziach po prostu zawsze przemycał. No tutaj koronnym przykładem oczywiście jest rola Ewy Dałkowskiej, ale mówię, bo tutaj skupiamy się na tej bohaterce, tak? I jest tak poprowadzony ten film, że my do końca nie wiemy tak naprawdę.
A to jest właśnie wspaniałe.
I to jest wspaniałe w tym filmie. My do końca nie wiemy i zresztą...
Ani w jedną, ani w drugą stronę szala się nie przechyla, prawda? No
tak. Właśnie. I to też jest świetnie tam zarysowane. Także to był ten jego znak filmowy. On po raz pierwszy też pokazał, co teraz jest w polskim kinie bardzo popularne, czyli jakim dobrym nośnikiem może być kryminał. Teraz często mamy seriale kryminalne, one się cieszą popularnością, filmy kryminalne, a kiedyś przecież kryminał był pogardzanym gatunkiem. Książka kryminalna była pogardzana jako taka książka drugiej kategorii, prawda? Jednym z pierwszych twórców, który stwierdził, że kryminał to jest bardzo dobry nośnik do opowiedzenia o ludziach, do opowiedzenia o pewnych przywarach, jest właśnie kryminał. I to nie jest tak, że zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, to jest jedyny kryminał, bo po latach przecież wraca czarnym Mercedesem, jeszcze specyficznie umiejscowia kryminał w czasie II wojny światowej, co jest w ogóle paradoksem, no bo mamy komisarza o cechach ewidentnie chandlerowskich, którego gra aktor Zieliński, który poszukuje mordercy w świecie, czy w generalnej gubernii, gdzie przecież tych morderstw jest na tuziny, prawda? Więc paradoks tej sytuacji. Więc jakby Majewski nie zapominał o tych swoich gatunkach, no i miłość do jazzu, to też trzeba powiedzieć. Od zawsze uwielbiał jazz i zawsze mi był jego marzeniem zrobić film o jazzmenach. Zrobił ten film, to są ekscentrycy oczywiście. I to jest jego ostatnia rzecz, którą zrobił, czyli dokument o pewnym jazzmenie, nie będę spoilerować, bo to jest film z 2022. Bardzo dobry dokument, każdemu polecam. Więc tą pasję do muzyki jazzowej, która była wtedy w latach 50., a on to dobrze przecież i widział, i pamiętał, było taką oazą właśnie wolności, niezależności, bo to wiadomo muzyka amerykańska, zupełnie improwizowana, niekontrolowana.
Taka muzyka wolności, tak.
I to też była kolejna taka miłość Majewskiego. Warto też wrócić do Małej Matury. To jest piękny film już z roku 2010, tak? Gdzie opowiada trochę o sobie. Bo to jest historia takich właśnie chłopaków, 15-17-letni, którzy wchodzą w dorosłość, prawda, a mamy rok 47, zaraz będzie już twardy stalinizm, prawda, przyjemnie nie będzie. Oni jeszcze żyją takimi właśnie, takimi dziecięcymi problemami, a w tle jest już naprawdę wielka, wielka polityka. Także i takie filmy robił Janusz Mański. Zresztą mówię, no, ja jako historyk nie mogę nie doceniać tego kina, bo któż inny jak Niedziesiąta Muza najlepiej utrwala, a Majewski był w tym mistrzem, najlepiej utrwala rzeczy nieutrwalalne. bo my historycy nie pamiętamy, jak było w dwudziestoleciu międzywojennym. Możemy tylko z dokumentów te rzeczy rekonstruować. A on rekonstruował ten świat, który możemy zobaczyć i mniej więcej ten świat tak wyglądał. I to jest ogromna zasługa.
To kończąc naszą rozmowę, bo czas nieubłaganie goni, myślę, że możemy też zapowiedzieć, a przede wszystkim wyjaśnić, że miałeś okazję rozmawiać, przeprowadzić wywiad niedawno właśnie z Januszem Majewskim i będzie go można poczytać.
No, nie zapeszajmy. Wydaje mi się, że taka będzie możliwość. Nie wiem, czy to był ostatni wywiad z Januszem Majewskim, ale na pewno jeden z ostatnich. Ja kończyłem tę rozmowę w grudniu tamtego roku. Zresztą umawialiśmy się jeszcze na jakąś taką rozmowę dodatkową gdzieś w okolicach lutego. Zresztą dzięki panu Januszowi Majewskiemu mogłem zobaczyć teraz tą retrospektywę filmu z Romanem Polańskim, zresztą z udziałem samego zainteresowanego. A poza tym też chcę tylko powiedzieć jeszcze na koniec taką rzecz, że byłem wręcz zdziwiony, że do tej pory żadne poważne pismo naukowe, filmoznawcze nie dokonało żadnego bilansu twórczości Janusza Mańskiego. No ale ja pamiętam na tym 90-leciu jego benefisu, obiecałem przy kamerach, więc nie mogłem zawieść, że jeżeli tak, no to pismo, którego byłem do niedawna jeszcze naczelnym, taki numer wyda i wydało. Więc jak słuchacze chcieliby przeczytać coś o kinie Janusza Mańskiego, to odsyłam. Pierwszy numer z roku 2023, wiosenny, jest poświęcony w całości twórczości Janusza Mańskiego. Tam jest też bardzo dużo o właśnie tej jego specyficznej formie. Na przykład są dwa teksty. Jeden z punktu widzenia historyka, a drugi z punktu widzenia kulturoznawczyni i dramaturga, czyli osoby, która działa w teatrze. Dwa teksty inne zupełnie, bo wynikające z innych doświadczeń badawczych o sprawie Gorgonowej. Także dwa różne spojrzenia. Tak. Więc cieszę się też, że pan Janusz miał okazję jeszcze za życia przeczytać o swojej twórczości, bo czasami tak się zdarza i ja tego bardzo nie lubię, że chwalimy, hołbimy, przypominamy filmy ważnych twórców wtedy, kiedy oni już nie żyją.
Kiedy odchodzą, tak jest.
A powinniśmy się starać mówić o nich wtedy, kiedy jeszcze mogą być z nami i mogą też jeszcze z nami coś ciekawego powiedzieć.
Bardzo ci dziękuję w takim razie za dzisiejsze spotkanie. Mikołaj Mirowski, publicysta, historyk, krytyk filmowy, był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję pięknie.